Poznaj biznes społeczny. Cykl audycji we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Krzysztof Bałuk, witam spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit, zatrudniając osoby społecznie wykluczone, tworzą przedsiębiorstwa społeczne. W cyklu audycji o ekonomii społecznej, takiej kampanii edukacyjnej, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, będziemy rozmawiać o usługach opiekuńczych świadczonych przez te przedsiębiorstwa. W studiu gościmy pana Mateusza Czechowskiego ze Spółdzielni Socjalnej Alternatywy w Zielonej Górze. Witam.
Witam.
Spółdzielnię panią Joannę Szymańską ze Spółdzielni Socjalnej Pani Sowa.
Witam.
I z Fundacji na rzecz Kolegium Pronikum panią Magdalenę Tokarską i panią Annę Serbę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczniemy może od tego, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na, mówię o osobach starszych, o seniorach, na taką pomoc.
Jednym z moich marzeń z okresu wczesnej młodości była nadzieja, że kiedyś wystąpię na scenie. Gdy nadarzyła się okazja i mogłam zaistnieć na tej scenie z duszą na ramieniu, ale stanęłam naprzeciwko wyzwaniu. Daliśmy z siebie wszystko. Osoby występujące, czyli my, aktorzy, organizatorzy całego spektaklu. Nie zawieść reżysera, nie zawieść publiczności.
Przyszłam na zajęcia zobaczyć, co będzie. Dopiero w trakcie tych zajęć dowiedziałam się, co będzie. Mieliśmy próby ruchowe, z tańca, mówione. Początki nasze polegały na oswajaniu nas jak gdyby ze sceną, z ruchem, współżycie wspólne z młodzieżą, bo zajęcia odbywały się wspólnie z młodzieżą. Byłam w swoim żywiole po prostu.
Nie ulega wątpliwości, że się starzejemy, że społeczeństwo się starzeje. Czy w związku z tym rośnie również zapotrzebowanie na taką aktywność tych ludzi, którzy osiągnęli już wiek emerytalny? Jak jest właśnie w przypadku Spółdzielni Socjalnej Alternatywy? Bo państwo tworzą dom dziennego pobytu dla osób starszych.
Tak jest. No zapotrzebowanie na pewno jest olbrzymie w naszym mieście. Na szczęście wielu seniorów potrafi jeszcze sobie samodzielnie ten wolny czas zorganizować. Mowa o tych aktywnych seniorach, tych zdrowych, niedotkniętych jeszcze ciężkimi chorobami. Nasza spółdzielnia skupia się na tych osobach starszych, dotkniętymi już jakąś chorobą, czy to Alzheimerem, czy demencją, i tam otwieramy im jakby nowy świat, pokazujemy im i opiekujemy się nimi i staramy się im zorganizować ten dzień, bo to jest forma dziennego pobytu, dziennej opieki, najlepiej jak możemy, jak potrafimy.
Widziałem to zdjęcie waszego budynku, to bardzo ładnie to wygląda wszystko, zaaranżowane jest w dobrym miejscu, bo to obok park jest, ale seniorzy muszą sami dotrzeć, bo to jak pan powiedział, nie wszyscy mogą chyba, tak?
Tak, no są różne sposoby. Mamy takiego pana Tadeusza, który samodzielnie do nas dociera. Część seniorów jest przywożona przez bliskich, przez rodziny i też oferujemy transport, przywozimy do siebie i odwozimy do domu po skończonych zajęciach.
Powiedzieliśmy, że zapotrzebowanie jest duże, to znaczy, że co, więcej jest chętnych niż możliwości?
Powiem tak, chętnych jest bardzo dużo. Nie mam dnia, żeby nie mieć kilku telefonów od osób bliskich, czy od samych seniorów, od rodzin. Natomiast nie ukrywamy, że my prowadzimy tę działalność trochę jak prywatnie. Jesteśmy spółdzielnią socjalną, nieobjętą już jakby dotacją na wsparcie, na pobyt tych seniorów w naszym domu. Dlatego ci seniorzy no, opłacają za ten pobyt.
Swój pobyt opłacają. Tak. Ale chętnych, mówi pan, cały czas byłoby więcej.
Byłoby także więcej. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, są diagnozy w naszym mieście i badania, które pokazują, że chociażby do miejskich domów dziennego pobytu na liście oczekujących jest ponad 50 osób.
Fundacja na rzecz Kolegium Poloników w 2015 roku otrzymała akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co dało możliwość stworzenia ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tak?
Tak, otrzymaliśmy akredytację. Teraz już mamy drugą akredytację, ponieważ to są akredytacje terminowe. Musimy wywiązać się z pewnych zobowiązań. Musimy spełnić standard funkcjonowania, on jest określony przez ministra. I wtedy możemy pełnić taką rolę ośrodka wspierającego, czyli takiego opiekuna, który, pod którego skrzydłami rozwijają się właśnie takie przedsiębiorstwa, takie spółdzielnie socjalne zajmujące się różnymi obszarami, przedsiębiorstwa społeczne o innym statusie, na przykład spółki z non-profit, albo też na przykład fundacje, które też, czy stowarzyszenia, które w swojej działalności
mają zapisane, cele statutowe.
Tak.
No i zapotrzebowanie na tego typu działalność, jak pan powiedział, jest bardzo duże, a jest chętnych wśród właśnie tych podmiotów.
To jest tak, że to nie jest łatwy obszar do działalności.
No, mam świadomość tego.
I teraz wśród tych różnych przedsiębiorstw, które się tworzą przy naszym udziale i pomocy, jest tak, że jest póki co mało tych odważnych, którzy by chcieli w ten obszar wejść. My wspieramy z racji tego, że też mamy dosyć duże już zaplecze techniczne, osobowe i doświadczenie w różnego rodzaju działalnościach, na przykład w pozyskiwaniu pieniędzy, w tworzeniu projektów, że zachęcamy te podmioty do partnerstw. No i tym sposobem mamy w tej chwili dwa partnerstwa, których my troszeczkę dowodzimy tworzeniem kolejnych domów.
Wydaje się, że ten interes, który państwo prowadzą jako spółdzielnia socjalna, opieka nad starszymi, jest praktycznie dochodowy, bo tych osób, którzy mają emeryturę i potrzebują tego typu usług, jest bardzo dużo, tak?
Tak, tak. Jak się o tym mówi, to się wydaje takie proste.
No właśnie.
A tak naprawdę wszystko się opiera później o kalkulacje finansowe. No bo nie możemy oczekiwać od podmiotu gospodarczego, którego celem jednak jest generowanie zysku i zarabianie na swoich pracowników, żeby robiła coś poniżej, żeby to przedsiębiorstwo działało poniżej kosztów. No i teraz w momencie, kiedy dochodzimy do wyliczania, za co trzeba zapłacić, zapraszając seniorów pod swój dach, wychodzi na to, że albo ośrodek musi być zbyt duży, żeby się to kalkulowało, albo cena jest zbyt wysoka,
żeby
komuś się...
Tak,
bo to niestety mamy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem, jeżeli chodzi o dochody seniorów. My o tym doskonale wiemy i tutaj kolega też doskonale o tym wie, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, jaka powinna być opłata w takim domu dziennego pobytu. I każda odpowiedź właściwie nie była taka wystarczająca i dobra, że ustalimy powiedzmy opłatę na wysokości 1000 zł. Tak? Przychodzi co do czego, okazuje się, że ci najbardziej potrzebujący nie są w stanie zapłacić takich pieniędzy.
Są także inne formy pomocy. Państwo nie mają, mówię o spółdzielni socjalnej Pani Sowa, nie mają państwo stałego miejsca, tylko po prostu wyjeżdżają do tych osób, które potrzebują pomocy, tak? To trochę inna zasada tutaj obowiązuje.
Tak, spółdzielnia socjalna Pani Sowa została utworzona w lutym bieżącego roku przez Stowarzyszenie Przystań i Fundację Jeden za Drugim, dzięki właśnie wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. I my świadczymy usługi opiekuńcze w domach rodzinnych osób. Także przychodzą do nas rodziny ze swoim zapotrzebowaniem, ze swoimi trudnościami, problemami. Rozmawiamy wspólnie i przekierowujemy wsparcie do domu rodzinnego. Kontynuacją jakby tego wsparcia, które na dzień dzisiejszy jest niesione w domu, tak jak już tu koleżanka Magda powiedziała, będzie właśnie partnerski projekt, gdzie na terenie Krosna zostanie utworzony dom dziennego pobytu, będą świadczone usługi opiekuńcze w domach, usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, również w domach rodzinnych. I będzie jeszcze czynny popołudniami klub seniora.
A dlaczego akurat przedsiębiorstwa społeczne się powinny, znaczy zajmują się tym najbardziej, jak pani sądzi?
Myślę, że to jest, tak jak mówiłam, to jest trudny temat. To nie da się łatwo objąć tego przez zwykły biznes. Bo jakby podstawą zwykłego biznesu
jest
maksymalizacja zysku. Tutaj mówimy o takim łączeniu dwóch światów. Z jednej strony musimy znaleźć odpowiedni kapitał ludzki, czyli musimy znaleźć ludzi, którzy chcą po prostu
i umieją to robić,
i zajmować
tak.
się. Tak, bo to nie jest proste dla zwykłego człowieka powiedzieć, słuchaj, idź, poopiekujesz się teraz tym panem czy tą panią. No, niektórych z nas to po prostu przerasta. Sama świadomość starości, sama świadomość obcowania z chorobą, z niedołężnością, z niepełnosprawnością. Także samo znalezienie ekipy takiej która swobodnie będzie do tematu podchodziła, jest niezwykle trudne. No a do tego jeszcze musimy znowu myśleć o tym, że no to musi się wszystko kalkulować, bo nikt do tego nam nie dopłaci jako przedsiębiorstwu.
Ale państwo z kolei wspierają takie spółdzielnie socjalne, czy fundacje, czy inne firmy, które mogą się tym zajmować, tak?
Mm-hmm. My wspieramy jakby na różnym...
Mówię o ośrodku wsparcia ekonomii społecznej.
To, akurat to narzędzie, czyli ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, to jest takie troszeczkę narzędzie, tak? Bo to nie jest tak, że my jako fundacja prowadzimy tylko ośrodek wsparcia, ale to właśnie, że możemy prowadzić ośrodek wsparcia, to po pierwsze pozwoliło, żeby przedsiębiorstwo, które zakładało wejście w taki trudny obszar, mogło to spróbować pod pewnym takim zabezpieczeniem zrobić, czyli dostało dotacje na tworzenie miejsc pracy właśnie w tego typu działalności. Do tego troszeczkę pieniędzy na to, żeby co miesiąc nie musieli się martwić o koszty utrzymania bieżącego takiego przedsiębiorstwa, to jest raz. A jeszcze dodatkowo przez cały okres, kiedy my funkcjonujemy, dopóki nam nie zabiorą akredytacji, mam nadzieję, że dotrzymamy kroku wszelkim zmianom, do tej pory cały czas będziemy im oferować takie wsparcie też osobowościowe, osobiste, specjalistyczne, biznesowe, czyli my
takie
mamy...
Doradztwo takie, tak?
Tak jest, to doradztwo, trochę za sucho brzmi, nie? Mhm. Chodzi nam o to, żebyśmy...
Dobry duch będzie
tak,
firmy,
żebyśmy
tak?
zawsze byli jakby mieli możliwość przysłania im osoby, która w danej dziedzinie będzie mogła im pomóc, bo wiedzą, że mają problem z finansowaniem, że z pieniędzmi, no to musimy znaleźć jakiegoś dobrego finansistę, który troszeczkę pójdzie, coś pomoże. Być może kogoś od marketingu, być może od spraw prawnych. Taka działalność naprawdę ma tak dużo niespodzianek w tym, jak się rozwija z czasem, że no, my byśmy chcieli reagować na ich takie prawdziwe potrzeby.
No ale nie każdy może założyć taką spółdzielnię socjalną. To muszą być właśnie osoby wytypowane, tak? Osoby, które mają same kłopoty.
Mm-hmm. No mamy do dyspozycji w tej chwili dwie takie główne ścieżki, jeżeli mówimy już o spółdzielniach socjalnych. Pierwsza to jest właśnie taka, że no pięć osób, które do tej pory sobie nie radziło na rynku pracy, w jakiś cudowny sposób przechodzi próbę ogniową, tak? No bo inaczej tego nazwać nie można.
Zakłada
firmę. W pięć osób. Jest troszeczkę taka bezpieczniejsza ścieżka, którą my też preferujemy, do której zachęcamy już istniejące podmioty, takie jak fundacje, stowarzyszenia i samorządy, aby tworzyły spółdzielnie socjalne osób prawnych, to się tak nazywa. I wtedy mamy takie zabezpieczenie, że dwa podmioty, które jednak już funkcjonują na rynku, tworzą przestrzeń do zatrudnienia tym osobom, które były w trudniejszej sytuacji. I przez ten czas... Taka osoba ma szansę znowu powrócić na rynek pracy, trochę przyzwyczaić się znowu do nowego życia i być może wtedy, jak do tego dopasujemy obszar usług opiekuńczych, jeszcze przy współpracy i dobrym klimacie w samorządzie, no to wtedy ma rację bytu.
Jak pani powiedziała, to objęte jest wsparciem, a czy jest taka prognoza, jakby nie było tego wsparcia, utrzymają się te spółdzielnie?
Mamy różne w tej chwili doświadczenia. One są bardzo młodziutkie, bo my funkcjonujemy dopiero trzeci rok i najstarsze nasze spółdzielnie dopiero będą miały około
półtora
roku, około dwóch lat maksymalnie. A wiemy, że w biznesie kryzys przychodzi 2-3 lata po funkcjonowaniu. Mamy nadzieję, że pomożemy im przez to przejść i przetrwać. I rzeczywiście prognozy są różne. Mamy takie przekonanie, że większość z nich się utrzyma i chcemy w to wierzyć, bo inaczej nasza działalność
nie byłoby sensu.
Tak, to my byśmy stracili wiarę w to, co robimy. I wierzymy w to, że większości się uda, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, że będą się borykali z trudnościami, że to nie jest tak, że pierwsze osoby, które przyszły do pracy, zostaną już z nimi na zawsze, że rotacja tych pracowników też będzie duża. I tutaj bardzo duże pole do popisu i właściwie największa odpowiedzialność jest na liderach tych przedsięwzięć, tych podmiotów, które tworzyły, tych grup inicjatywnych, bo często jest tak, że jak przychodzi taka piątka osób, które chcą coś razem robić, to wśród nich wykreuje się taki lider. Jeżeli to będzie jakaś charyzmatyczna osoba, taka naprawdę, która
utrzyma
i naprawdę będzie do końca wierzyła w to, że to ma sens, to taką grupę pociągnie za sobą. Najgorzej jest tak, jak brakuje przywództwa, liderstwa. Bardziej no i, liderstwa.
No i na razie wsparcie jest dosyć znaczne finansowe, tak?
Tak, bardzo duże, tak.
Bo to jest 20 parę tysięcy na osobę, tak?
Tak, prawie 25 tysięcy, ponad 25 tysięcy na osobę, plus miesięcznie około 1500 zł do każdej osoby na tak zwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa, koszty bieżące.
To spory zastrzyk pieniędzy i to pozwala funkcjonować spółdzielniom socjalnym.
Tak, pozwala, chociaż to też można by rozpatrywać w kategorii ryzyka, że w momencie, kiedy się przyzwyczajamy do tego, że mamy pieniądze,
zawsze
tak,
będą,
tak,
nie?
I wtedy, kiedy wyczuć ten moment, że spróbujmy już działać z myślą, że już ich nie mamy. Spróbujmy teraz odważyć się i ponosić koszty z własnych przychodów. No i to jest najtrudniejsze. No tak jak my mamy w organizacji pozarządowej, bo to jest troszeczkę odzwierciedlenie naszych działalności, tak? Że my cały czas musimy zabiegać o ten pieniądz,
żeby działać.
Żeby powiem. Działać.
Poznaj biznes społeczny. Cykl audycji we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Przypomnę, że w cyklu audycji o ekonomii społecznej, kampanii edukacyjnej we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze rozmawiamy o usługach opiekuńczych świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne, czyli na przykład spółdzielnie socjalne. Jest z nami pan Mateusz Czechowski, który założył spółdzielnię socjalną Alternatywy Zielona Góra. Tak przy okazji państwo też mogą zadawać pytania 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462, żeby dowiedzieć się na przykład jak założyć taką spółdzielnię socjalną albo jak korzystać z usług takiej spółdzielni socjalnej. A jak panu się udało założyć właśnie, panie Mateuszu?
No, nie byłem sam. Tak naprawdę głównym motorem była moja małżonka Joanna i przyjaciółka Kamila, która całkowicie przypadkiem dowiedziała się o takim konkursie organizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i na założenie spółdzielni socjalnych. My byliśmy akurat, ja byłem prezesem fundacji Babko Udaj Się, a koleżanka Kamila też miała swoją fundację i połączyliśmy je razem, napisaliśmy wcześniej oczywiście pierwszy raz w życiu swój biznesplan na stworzenie tej spółdzielni socjalnej i tego domu dziennego pobytu. Nie było to proste, ale dzięki właśnie wsparciu temu merytorycznemu, no chociażby od osób pracujących w OWES-ie, no udało nam się napisać i stworzyć ten projekt, co się później okazało wygranym projektem i udało nam się znaleźć i dostać te dotacje na 5 miejsc pracy.
Miał pan doświadczenia wcześniej z opieki nad osobami starszymi?
Pierwszy raz z osobami starszymi, tak, w szerszym gronie spotkałem się na praktykach na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie trafiłem do domu dziennego pobytu na ulicy Reja, studiując pedagogikę. I w tymże domu dziennego pobytu właśnie zakochałem się w pracy z seniorami. Wcześniej myślałem, że będę może pracował z młodzieżą. Już wiedziałem, że raczej nie z małymi dziećmi. A tu się okazało, że jednak chyba mam powołanie do pracy z osobami starszymi. I te praktyki, co prawda niedługie, miesięczne, pokazały mi i otworzyły mi te serce na seniorów. Potem nastąpiła długa przerwa, przez 10 lat właściwie nie pracowałem w zawodzie. Zająłem się taką pracą artystyczną, bardziej estradową. Pracuję do tej pory, zajmuję się kabaretem. A to była moja taka pierwsza praca też na pełen etat, na takie prawdziwe zaangażowanie się w coś własnego.
I jak wyszło to zderzenie z rzeczywistością?
Na dzień dzisiejszy nie narzekam, czuję się doskonale, chociaż pojawiają się trudności.
No właśnie, w czym są najwięcej problemów, co panu przysparza w relacjach z ludźmi starszymi?
W relacjach z ludźmi starszymi tak naprawdę wiele mi nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, uczę się od seniorów bardzo dużo, ale czuję takie nieprzygotowanie ze strony też rodzin i bliskich, samych seniorów po części również też, ponieważ mamy spore zainteresowanie, jest tych telefonów, jak już wspominałem, bardzo dużo i chętnych, nawet tych, których byłoby stać na ten pobyt w naszym domu. Natomiast w ostatniej chwili ci seniorzy często rezygnują z takich prostych pobudek, po prostu boją się wyjść ze swoich czterech ścian, w których się zamknęli już na lata i ta samotność i depresja ich dopadła. Na tyle mocno, że wręcz się do niej przyzwyczaili i po prostu z lęku, z obawy przed wejściem do ludzi nie, no, wycofują się i jakoś nie chcą się do nas wybrać.
A na czym to polega? To znaczy, jak przedszkole zaczyna się tam o siódmej, nie wiem.
Tak, porównanie do przedszkola może nie jest adekwatne. Nikt chyba z znanych mi seniorów nie lubi tego porównania, ale tak, zaczynamy o 7:30, kończymy o 17:00, to jest prawie 9,5 godziny równe tego pobytu. I tak, no, zaczyna się to tak naturalnie, z jakąś zwykłą nieraz gimnastyką, taką profilaktyczną, przeglądem prasy, poczytamy sobie o wydarzeniach z kraju i ze świata, podyskutujemy na te tematy, zjemy wspólnie drugie śniadanie. No i zajmujemy się różnymi rodzaju to warsztatami plastycznymi, czy rękodziełem, tak jak nasza koleżanka Ela, która jest no, taką artystką z powołania i uczy seniorów różnego rodzaju form dekupażu i tworzenia biżuterii. Razem z panami majsterkujemy również.
Jest czas,
jeździmy też na ryby, tak.
Czyli nie tylko na miejscu, ale także wyjeżdżacie.
Oczywiście tak, wychodzimy na różne rodzaju wydarzenia kulturalne, czy do planetarium, czy do parku Sowińskiego niedaleko nas, na spacery. No, tych zajęć jest cała masa, zajęcia kulinarne, wypiekamy różne ciasteczka,
ciastka. Duża rotacja jest w ośrodku?
Nie, na dzień dzisiejszy, powiem, mamy 5 podopiecznych, takich 5 na stałe, którzy przychodzą.
Przychodzą regularnie, tak?
Tak.
A jak pani, w pani przypadku było, jak pani zakładała te... Aha, jeszcze zapytam o pomieszczenie. To jest specjalne, musi być specjalne pomieszczenie?
No tak, warto, aby to... Szukaliśmy lokalu, to był jeden z głównych problemów, jaki nas spotkał na dzień dobry. Chcąc znaleźć lokal na parterze, okazało się, że w mieście no, problem ze znalezieniem przestronnego, dużego lokalu.
Pomieszczenia.
Tak, pomieszczenia, który nie ma barier architektonicznych. Poza tym problemem też ze znalezieniem pracowników, odpowiednich pracowników, bo to było dla nas też bardzo istotne, jak nie najistotniejsze.
Czyli problem jest z tym, żeby opiekować się osobami starszymi, nie ma takiej woli czy umiejętności?
Pewnie by była, ale no, my byliśmy troszeczkę właśnie obarczeni tym ryzykiem zatrudnienia osób z tego grona, to tak się brzydko nazywa, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, tych osób, które... jakiś czas po prostu miały problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Ale okazało się, że tak naprawdę w tej grupie osób jest mnóstwo wrażliwych dusz, osób, które potrafią nie pracowały i potrafią i czekały tylko na taką okazję, jaką im stworzyliśmy.
A pani Joannie Szymańskiej, jak się udało założyć spółdzielnię socjalną? Pani Sowa, to?
Pani Sowa, tak. To spółdzielnia socjalna, która świadczy usługi opiekuńcze na terenie.
A wiemy, ta nazwa skąd? Sowa.
Skąd Sowa? No, mieliśmy burzę mózgów tak naprawdę i nawet ogłosiliśmy na Facebooku konkurs na nazwę, lecz byliśmy ciągle niezadowoleni i wymyśliliśmy w pewnym momencie, żeby to była nazwa ptaka. No więc różne były rzucane pomysły i pojawiła się Sowa. Ale ponieważ Sowa wydała nam się mało oryginalna, ktoś dorzucił Pani Sowa. Znaczenie miało być takie, że to jest właśnie ktoś mądry,
dostojny,
tak, który jest obdarzony takim spokojem, bije od sowy taka równowaga, więc pomyśleliśmy sobie, że do tej spółdzielni socjalnej, która będzie się zajmowała opieką nad osobami starszymi, akurat ta nazwa będzie pasowała. I spółdzielnia socjalna Pani Sowa tak naprawdę... ona powstała w tym roku, ale my się przygotowywaliśmy już do tego jako stowarzyszenie kilka lat, ponieważ pracujemy z osobami z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i w ramach różnych projektów i działań naszej organizacji przygotowywaliśmy osoby z niepełnosprawnością do świadczenia usług opiekuńczych. Czyli wyposażyliśmy ich w umiejętności, ale też w takie niezbędne kwalifikacje opiekuna osób starszych. Też od kilku lat już w domach rodzinnych seniorów z trenerami nasi podopieczni świadczyli usługi w ramach treningów, czyli chodzili, rozpoznawali środowisko, wzbudzali już zaufanie, tak, żeby już ten rynek był przygotowany na moment, kiedy spółdzielnia socjalna powstanie.
A spółdzielnia socjalna powstała i co, też mają państwo zamiar otworzyć taki dom dziennego pobytu, podobnie jak w Zielonej Górze?
Zaczęliśmy tak naprawdę od usług opiekuńczych w środowisku i w domach rodzinnych.
Czyli wyjeżdżają państwo tam do tych domów,
bo wiemy,
gdzie jest taka potrzeba.
Więc od tego zaczęliśmy. Ale tak jak już wcześniej powiedziałam, weszliśmy teraz w projekt partnerski z Fundacją na Rzecz Kolegium Polonicum i to wspólnie w ramach tego partnerstwa właśnie będzie prowadzony dom seniora, klub seniora i wszystkie inne usługi, o których tu już była mowa, właśnie te opiekuńcze.
A kto tworzy te spółdzielnie socjalną pani Sowa?
Utworzona została spółdzielnia pani Sowa przez dwie organizacje. Stowarzyszenie Przystań i Fundację.
Fizycznie kto pracuje.
A pracują osoby, które były uczestnikami Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracja w Krośnie Odrzańskim, które były uczestnikami też projektów takich społecznych, które miały na celu właśnie ich zaktywizować, wzmocnić, żeby mogły stanąć na rynku pracy. I też wolontariusz, sympatyk, osoba z niepełnosprawnością, która bardzo długo była w naszym stowarzyszeniu Przystań, a teraz ma możliwość pracować w spółdzielni jako koordynator pracy środowiskowej.
Szkolicie państwo te osoby, bo to nie jest chyba prosta sprawa wyjechać do kogoś do domu i umieć mu pomóc, tej osobie, która tej pomocy oczekuje.
Cały czas na bieżąco praktycznie trwają takie spotkania, które mają na celu właśnie zwiększenie tych ich umiejętności pracy z drugim człowiekiem. Oprócz tego, że wyposażyliśmy ich w tą wiedzę podczas kursów, to rozmawiamy ciągle o problemach, które się pojawiają tak naprawdę w środowisku, do którego oni chodzą. Wprowadzamy czasem spotkania z psychologiem i myślę, że to jest taki bardzo ważny punkt i aspekt pracy w zespole, w spółdzielniach socjalnych. To jest taka prawdziwa praca, tak? Praca zawodowa w zespole, w której się pojawiają konflikty, więc oprócz tego, że oni muszą przejawiać jakieś predyspozycje, jak wychodzą do pracy, to jeszcze muszą współpracować jako zespół. To też czasem bywa wyjątkowo trudne.
A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na rynku na tego rodzaju usługi, jest duże?
Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Społeczeństwo się starzeje i tych osób, które pozostają w domach samotne, niezaradne, które potrzebują i wymagają tego wsparcia, rzeczywiście jest dużo, ale tak jak kolega tutaj opowiadał, też myślę, że pojawia się ten problem finansowy. Przychodzą ludzie, pytają, lecz często jakby wyznacznikiem podjęcia współpracy czy zamówienia danej usługi też jest wynagrodzenie.
Wydaje się, że czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy NFZ, czy nawet samorządy przede wszystkim powinny wspierać tego typu działalności, prawda? Bo to jakby w interesie jest, w trosce o swoich mieszkańców. Czy tak rzeczywiście jest? Czy samorządy podejmują się tego rodzaju współpracy?
Samorządy jak najbardziej mają pulę środków na to, aby wspierać takie osoby. Natomiast z badań, które prowadziliśmy przed przystąpieniem teraz do realizacji projektów, chociażby właśnie tworzenia domu dziennego pobytu w Krośnie czy w Słubicach, wynika, że jest po prostu za mało tych środków, również publicznych, na to, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Tutaj rozwiązaniem stał się konkurs, który jest ogłoszony w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020, w którym właśnie wystartowaliśmy i z którego mogliśmy pozyskać środki na to, aby niektóre z tych potrzeb zaspokoić. Mówię niektóre, bo oczywiście ilość tych miejsc, czy to w domu dziennego pobytu, czy usług opiekuńczych, też w jakiś sposób będzie ograniczona, natomiast będziemy mogli wyjść, tak jak tutaj pani Joanna wskazała, do szerszej grupy osób. Te usługi wówczas będą też bezpłatne, będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Natomiast tutaj jest ta pomoc zewnętrzna, taką, którą my mogliśmy pozyskać jako faktycznie organizacja, na działalność i wspomóc zarówno samorządy, jak też organizacje, które zaprosiliśmy do współpracy.
Ale organizacje tego typu, jak ośrodki pomocy społecznej, działają jakby w tej samej branży praktycznie. Czy też współpracujecie z tymi ośrodkami?
Tak. Tu jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, to z kolei jest takie powiązanie, że tam czasem czasem zawsze, tylko w różnych wielkościach, znajdują się pieniądze na finansowanie właśnie usług opiekuńczych w domu. I to się odbywa na zasadzie konkursów, czasem przetargów, i do takich przetargów
może
przystąpić spółdzielnia. I wtedy można to w sposób taki dosyć zróżnicowany próbować finansować właśnie działalność takiej spółdzielni. Czyli z jednej strony śledzić konkursy, albo wręcz zabiegać o współpracę w takim ośrodku pomocy społecznej. Bo proszę pamiętać, że to, że teraz zaczęły powstawać takie spółdzielnie, takie podmioty, przedsiębiorstwa społeczne, to nie oznacza, że wcześniej ich nie było, czyli taki na przykład OPS musiał korzystać z komercyjnych firm, które na danym terenie świadczyły takie usługi albo nie świadczyły, bo im się to po prostu nie kalkulowało. W momencie, kiedy spółdzielnia socjalna z jednej strony jest wspierana przez samorząd troszeczkę, trochę przez środki na przykład z OPS-u, z PCPR-u, do tego wchodzi w partnerstwo, tak jak w naszym przypadku, jeszcze do projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, to wszystko nabiera sensu. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten najciekawszy moment w rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, rozwoju tego całego wsparcia senioralnego, że mamy bardzo dużo możliwości i możemy próbować wykształcić pewną strukturę, która później być może się przyjmie i na
będzie
tyle
trwała.
I będzie trwała, tak.
A to pan musi mieć i pani też oczy dookoła głowy, żeby wszystkie te nowinki i możliwości finansowe śledzić i na bieżąco weryfikować, ewentualnie startować o te środki, tak?
No tak, to trzeba śledzić strony internetowe, natomiast też aż tak wiele tych ofert nie spływa w naszym mieście, w Zielonej Górze. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej oferty dla nas, takiego zadania publicznego.
A próbowaliście zainteresować władze samorządowe, żeby...
Zaczynamy tak wypracowywać te współpracę.
Pokazać im, jak to...
Pokazać im przede wszystkim tak, czym jest spółdzielnia socjalna, jak ją się je i co my potrafimy tak naprawdę zrobić. Potrafimy bardzo dużo.
I oby takich spółdzielni więcej powstawało, dzięki temu osoby starsze miałyby po prostu zajęcie i poczucie takiego bezpieczeństwa i potrzeby funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Mateusz Czechowski ze spółdzielni socjalnej Alternatywy Zielona Góra.
Dziękuję bardzo.
Pani Joanna Szymańska ze spółdzielni socjalnej Pani Sowa.
Dziękuję.
To w Krośnie Odrzańskim, tak?
Tak.
No i panie Magdalena Tokarska i Anna Serba z Fundacji na Rzecz Kolegium Polonikum.
Dziękujemy za uwagę.
Życzę państwu też, żebyście powoływały nowe tego typu instytucje, jak spółdzielnie socjalne, czy fundacje, które się tym będą zajmowały, problemami osób starszych. Dziękuję bardzo, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Poznaj biznes społeczny.